każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Zaczynamy polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj w gronie mieszanym, bo jest i przedstawiciel z Rady Miasta i z Radni Wojewódzcy, ale po kolei Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa SLD.
Witam Państwa, dzień dobry.
Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się Państwu, witam, dzzień dobry.
Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
I radny miejski Patryk Broszko z klubu Gorzów Plus.
Witam Pana, witam Państwa.
No i zaczynamy od pytania, czy mamy region dwóch prędkości w Lubuskiem. A o co chodzi, już wyjaśniam. Radni Sejmikowego Klubu Bezpartyjnych Samorządowców krytykowali ostatnio podział pieniędzy na inwestycje w regionie. Jako jeden z przykładów bezpartyjni samorządowcy podali ostatnie decyzje o dofinansowaniu dróg lokalnych. Zdaniem radnego, na przykład Sławomira Kowala-Kasa, dzielona jest przez Urząd Marszałkowski. Ta trafia głównie do Zielonej Góry, natomiast pula wojewody na północ województwa. Bezpartyjni samorządowcy chcą, by sprawą podziału pieniędzy na inwestycje w regionie zajął się także Sejmik Województwa. Jak panowie skomentujecie ten głos z południa regionu? Jest w nim coś, co pozwala pochylić się nad tematem podziału pieniędzy? Radni wojewódzcy mają rację? Zaczynamy od Tadeusza Jędrzejczaka.
Znaczy, radny wojewódzki ja też jestem i w związku z tym ja się nie podpisuję pod tym, co pan radny Kowal mówi. To jest po pierwsze. Po drugie, środki finansowe są wydatkowane przez pana wojewodę w wyniku konkursów na tak zwane drogi lokalne. Dawniej ten program nazywał się programem schetynówek i ja nie widzę tutaj nic złego w tym, że taki podział środków został dokonany. Tym bardziej, że ten program dofinansowania dróg lokalnych istnieje od wielu lat i pamiętam czasy, kiedy Gorzów czy miasta, czy powiaty na północy województwa dostawały o wiele mniej niż południe i odwrotnie. Także tutaj nie ma żadnego uzasadnienia. Sprawa druga, jeżeli chodzi o zajęcie się tą sprawą przez Sejmik, jest to bezprzedmiotowe. To jest bicie piany, bo do tego Sejmik nic nie ma. To są decyzje organów rządowych. I sprawa trzecia, środki finansowe są w różny sposób dzielone przez wyniku konkursu w ramach RPO, bo o tym mówimy, i przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gdybyśmy popatrzyli na potrzeby i efekty, jakie są, to jest bardzo różnie. Niemniej jednak ta polityka, która jest od 20 lat w województwie prowadzona, czyli podział województwa na podregion południowy, przepraszam, i północny, jest zbyteczna. Województwo jest małe, milionowe. Nie ma takiej potrzeby, żeby dzielić. Jest różnie. Jeżeli byście Państwo policzyli środki finansowe, zarówno te z RPO, środki państwowe i środki, które płyną z samorządu ZDW, to nie ma tutaj dysproporcji pomiędzy północą a południem tak dużej, o jakiej mówią czasami, jak pan redaktor wspomniał, o politycy gorzowscy, o regionie dwóch prędkości. To zależy od zabiegów, umiejętności projektu, które są realizowane przez poszczególne samorządy i to jest podstawa.
Kolejne spojrzenie, tym razem Prawo i Sprawiedliwość, Marek Surmacz.
Uśmiecham się, bo wczoraj brałem udział z Tadeuszem Jędrzejczakiem w dyskusji, ale Tadeusz Jędrzejczak siedział w Zielonej Górze i trochę inne zdanie prezentował na antenie Radia Zachód. Także nawet zarzuciłem, że właśnie stoi tam, gdzie jest, czyli w Zielonej Górze.
No jak się nie ma argumentu, to się takie stosuje, ale to jest nieprawda.
Polecam słuchaczom odsłuchać właśnie wczorajszą audycję samorządową, która była 12.15 w piątek. Ja podzielam stanowisko, że wedle potrzeb dzielone są te środki, jeżeli chodzi o wojewodę i klub radnych, który w sejmiku województwa właściwie nie istnieje, można powiedzieć, przynajmniej tak zewnętrznie.
To może chce zaistnieć
wobec tej kampanii wyborczej, która już tak nasila się z każdym dniem i z każdym tygodniem, zaznacza swoją obecność. Z jednym trzeba rację przyznać, że rzeczywiście jak dzieli się środki, to zwraca się uwagę głównie na to, co przydzielane jest dla Zielonej Góry, dla Gorzowa, a mniej się widzi te tytuły inwestycyjne, ewentualnie drogowe, które są nieco oddalone. I rzeczywiście potrzeby na obszarze całego województwa są ogromne. Byliśmy województwem przez całe dekady, przez blisko 70 lat, ponad 50, peryferyjnym. I w związku z tym, jak ktoś funkcjonował w strefie nadgranicznej, to wiedział, że to było wszystko zakazane, zabronione, tajne, specjalnego znaczenia, więc no nie tylko nie budowano w tamtym czasie infrastruktury, ostatnim dwudziestoleciu czy 25-leciu Zielona Góra się odbiła trochę i otoczenie Zielonej Góry, ten subregion zielonogórski, ale no, a w Gorzowie sam Gorzów, przecież pamiętamy, jak to wyglądało. No, raptem S2, S3 drogi różnego rodzaju okrężnice czy śródmiejskie obwodnice, to jest ostatnie 25-lecie praktycznie. I dlatego też ci, którzy próbują reprezentować albo podpinają się pod reprezentację interesów peryferyjnych powiatów w naszym województwie, zwracają uwagę, że tamte powiaty ciągle na to czekają.
Ale przyzna pan, że drogi w Gorzowie zaczęto budować za rządów obecnego, to byłego prezydenta.
Ale ja o tym mówię, że to jest ostatnie...
Budowaliśmy razem z
radnymi. To było niesporne, jeżeli chodzi o wszystkie trasy średnicowe w mieście, to drogi miały zdecydowany priorytet.
Mirosław Marcinkiewicz, Klub Platformy Sejmik.
To już padło tu w trakcie tej rozmowy i nie chciałbym być złośliwym bardzo, ale właśnie koledzy Kowal i Mejza no, przypominają, że są radnymi wojewódzkimi, bo innych tutaj inicjatyw od długiego czasu z ich strony no, nie widziałem i nie widzieliśmy.
I się nie spodziewamy.
No właśnie, i to chyba tak właściwie nic więcej nie można dodać, więc ale przy tym no tworzenie z tego, czy odtwarzanie pewnego rodzaju wojenki północy z południem, no to już jest jakieś kuriozalne. Wiele, myślę, wysiłku włożyliśmy też w to, żeby właśnie patrzeć na województwo całe lubuskie, żebyśmy przestali rozdzierać i wydzierać sobie te pieniądze. Może w ogóle powinniśmy budżet tak stworzyć tak, żeby 2/3 w jedną stronę, 1/3 w drugą, bo tyle ludności. Przecież to jest jakaś, przepraszam za określenie, paranoja. Pan wojewoda no, miał prawo podzielić nam, sejmikowi, nic do tego. Tu już też Tadeusz powiedział o tym. To jest kontynuacja pewnego programu tych dróg, schetynówek tak zwanych. Raz dostanie więcej gmin z południa, raz z północy. Trzeba to zawsze podsumowywać w jakimś dłuższym okresie czasu, bo te drogi nie dzielą się właśnie 2/3 do 1/3, tylko to musi być pewien konkretny jakiś zamysł inwestycyjny i w ten sposób ja to traktuję.
Z tego programu Gorzów załapał się na remont dwóch ulic, przebudowa ulicy Solęcińskiej i przebudowa ulicy Gwiaździstej. Oba projekty na kwotę ponad 2 miliony złotych. Patryk Brzeszko, Klub Gorzów Plus.
Z pewnością nie ma co się dawać prowokować i wciągać w taką wojenkę secesyjną w naszym województwie, bo mam takie wrażenie, że ci panowie radni zapomnieli, że są radnymi województwa, a nie północy czy południa województwa, bo takiego podziału nie ma. Nie sądzę też, żeby ktośkolwiek kwestionował, że jest potrzeba wyremontowania tych dwóch dróg w Gorzowie. Jeżeli panowie radni mają z tym problem, to ja zapraszam do Gorzowa. Z chęcią zabiorę na jedną i drugą ulicę i niech wtedy stwierdzą, czy te pieniądze rzeczywiście było zasadnie nam dać, czy nie. I tak jak powiedzieli tutaj moi przedmówcy, nie mam też wątpliwości, że jest to element kampanii wyborczej, bo ja nigdy nie słyszałem o tych dwóch radnych w kontekście jakichś zasług dla województwa. Dlatego myślę, że poświęcanie im zbyt dużej ilości czasu jest jałowe i dlatego pozwoli pan redaktor, że zakończy.
Na naszym terenie nie groźdę.
Ja powiem tylko jedną rzecz i chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W Zielonej Górze jest tak, a od 2 lat mam okazję to obserwować, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, ja chcę przypomnieć, nie tak dawno w tym studio, parę miesięcy temu, była gorąca dyskusja na temat delegatury Urzędu Skarbowego w ramach nowej formuły w Gorzowie. W Zielonej Górze na drugi dzień odbyła się natychmiast audycja w radio, gdzie rozdzielano szat, gdzie im powiedziałem po prostu, panowie, no u was jest tak, że nie daj Boże, jak coś by miało być nie po waszej myśli, natychmiast jest złamanie wszystkich możliwych porozumień, nawet sięgacie do Paraderza, gdzie ksiądz biskup by się pewnie uśmiał, bo takich zapisów nie było. Także dajmy sobie spokój. I chcę powiedzieć jeszcze na jedną rzecz. Mówimy o jakich sumach pieniędzy? O 14 milionach czy 16 milionów złotych w sumie, czy 18? No nie są żadne pieniądze. No jeżeli w tym samym czasie będzie realizowany oczekiwany od 40-50 lat most w Milsku, który będzie kosztował blisko 80 milionów złotych, a w Gorzowie w ciągu 16 lat otworzyliśmy 3-4-pasmowe mosty na rzece Warcie z różnych źródeł, nie tylko ze źródeł miasta, nie tylko finansowane przez miasto. W związku z tym nie dajmy się zwariować. A to, że ktoś mówi, że jest niesprawiedliwość, to Ja powiem,
to mówi.
Ja powiem tak, przejdźmy do porządku dziennego, dawajmy o to, do czego zostaliśmy powołani przez mieszkańców naszego regionu.
To zamykamy dyskusję na tym temacie.
Nie ma co dłużej dyskutować.
Panowie, 5 przetargów za nami na drogę krajową numer 22. I tylko jedna oferta tym razem wpłynęła do przetargu na przebudowę wylotówki na Gdańsk. Pracę na odcinku od ronda Sybiraków do granicy miasta firma Budomex wyceniła na 74 miliony złotych. I po przeanalizowaniu dokumentów okazuje się, że taki przynajmniej przekaz do nas dotarł z Urzędu Miasta. Będzie odniesienie się i decyzja. A ja chciałbym, żebyście panowie odnieśli się do...
Co to znaczy odniesienie się i decyzja?
To są słowa rzecznik magistratu. Nie, nie. Po przeanalizowaniu dokumentów odniesiemy się do złożonej propozycji. To był cytat.
Bo to jest oferta
z komunikatu.
Jedna.
A ja chciałbym, żebyście panowie odnieśli się do tego, do tej kwoty 74 miliony i do piątego przetargu już teraz 74 miliony. Jest się nad czym zastanawiać, czy nie? Bo dotychczas się prezydent zastanawiał. Marek Surmacz, proszę.
Znaczy, gra wokół tej inwestycji jest trochę dziwna, dlatego że tam są przecież potężne środki państwowe rzędu 50 bodajże chyba...
49
milionów.
A 60 taką kwotę założono.
Taka kwota była założona, jest ponad 74, 14 przewyższenia. Swego czasu pamiętam, kiedy rozstrzygany był pierwszy przetarg, bodajże chyba półtora roku temu, tak mi się wydaje, tak kojarzę, czy ponad rok temu, to ten pierwszy przetarg przewyższał, ta propozycja oferenta przewyższała bodajże chyba o 5 albo 6 milionów. I wtedy już byśmy byli dzisiaj zaawansowani, przewyższała kwotę przeznaczoną. Więc i wtedy zrezygnowano, bo tych środków nie znaleziono w budżecie miasta. W tej chwili, jeżeli władze miasta mają się odnosić do tej jedynej oferty, po tym jak padały różne oferty, nawet sięgające absurdum 100 milionów złotych bodajże na ten sam cel inwestycyjny, to właściwie wytworzono klimat pełnej aprobaty, bo tylko 14 milionów. No więc trzeba by rozliczyć prezydenta za to, dlaczego nie zgodził się i nie znalazł tej kwoty 5 milionów przed rokiem, kiedy była oferta. Dzisiaj byśmy byli już bardzo daleko zaawansowani w wykonaniu tych robót.
Może zakładał, że 5 milionów więcej to taka niegospodarność będzie zrobił kolejny.
No nie mógł tego zakładać, dlatego że tu pamiętam w czasie, kiedy trwały rozstrzygnięcia tego przetargu, my wszyscy tutaj zgodnie w studiach radiowych komentowaliśmy to wydarzenie jako błąd decyzji, ponieważ mamy tę samą wiedzę, którą miał prezydent, a prezydent musiał wiedzieć, że za rok będą ceny dużo, dużo wyższe.
74 miliony. Mirosław Marcinkiewicz.
To znaczy, rzadko się zgadzam, albo bardzo rzadko z panem Surmaczem, ale tu muszę przyznać rację. Mnie się bardzo nie podoba to, że to już jest kolejny któryś przetarg. W międzyczasie, bo to czasu minęło sporo, zmieniło się jakby w gospodarce, w branży, tylko na gorsze. Materiały budowlane i to znacznie wzrosły. Takie są realia, to jest obiektywne. Podobnie robocizna. Podobnie ryzyko, które też kalkuluje każdy wykonawca przystępujący do przetargu, związane z terminową, prawidłową realizacją inwestycji, stąd i ceny rosną. Wielki błąd, że przy pierwszym przetargu nie podjęto decyzji, które wydawały się oczywiste do podjęcia. Po to jest procedura przetargowa, żeby wszystko odbywało się w sposób otwarty, jawny, więc jakiekolwiek zarzuty, że coś kosztuje więcej niż pierwotnie wyliczaliśmy, trzeba po prostu zweryfikować. Dziś ta inwestycja będzie kosztowała dużo więcej. Nie chciałbym być w skórze pana prezydenta, który musi podjąć w tej chwili decyzję. No, nie podjęcie tej decyzji no wręcz zaskutkuje tym, iż 49 milionów nie zostanie przez Gorzów wykonane. Wielokrotnie mówiliśmy już o tym, że ta część inwestycyjna miasta no działa, delikatnie mówiąc, tak sobie i jest to jakby kolejny kamyczek. Nic tutaj nowego, dobrego nie zauważam.
Przypomnę, że przed rokiem miasto na modernizację wylotówki założyło, że będzie to kwota 60 milionów, a 49 to będzie ta kwota dofinansowania ministerialnego. Patryk Braszko, Gorzów Plus.
Jak tak się wsłuchuję w głosy moich przedmówców, to mam wrażenie, że bardzo łatwo mówi się o pewnych zdarzeniach post factum. Ja przypomnę, że w tamtym okresie było jeszcze kilka innych przetargów, jak chociażby ulica Kobylogórska i w wyniku tego przetargu zmieściliśmy się w kwocie, którą zakładało miasto, więc trudno tutaj zarzucać dobrą wolę w organizacji drugiego przetargu, panu prezydentowi w sytuacji, kiedy chciał po prostu, aby w drugim przetargu dać szansę innym firmom i żeby ta kwota jednak była niższa. Realia są takie, że dzisiaj mamy kwotę 74 miliony złotych. Wcześniej mieliśmy 100 milionów złotych. Proszę zobaczyć, jakie jest rozchwianie na tej jednej inwestycji. Dzisiaj gorzowianie na pewno nie potrafią określić, jaka jest realna wartość tego przedsięwzięcia. I trzeba się zastanowić, bo patrząc na ilość potrzeb w Gorzowie, 14 milionów złotych dołożyć, naprawdę będzie ciężko. Możemy cały czas ściągać...
A stracić 49?
Ściągać cały czas z tej inwestycji założonej przebudowy Urzędu Takich Miasta, pieniędzy nigdy ale nie było. 14 milionów złotych, na pewno nie będzie to łatwa sprawa tutaj w głowie pani skarbnik i pana prezydenta, aby wyłuskać te pieniądze. Ewentualnie być może trzeba rozważyć ograniczenie tej inwestycji, bo tak na dobrą sprawę najbardziej takim newralgicznym momentem tej inwestycji jest odcinek drogi od skrzyżowania o ruchu kołowym, czyli od ronda przy stacji benzynowej do Szarych Szeregów. Tam jest zawsze zakorkowany Gorzów. Na Łukasińskiego czy dawnej Bierzarina tych korków nie ma. Być może można by było to pozostawić przy jednopasmowej jezdni, a dwupasmową zrobić właśnie od ronda do wylotu na Gdański. To może dałoby jakąś możliwość tego, aby zmieścić się w tej kwocie, bo naprawdę 14 milionów złotych, to musielibyśmy się zastanowić, skąd zabrać te pieniądze.
Szanowny panie radny, zmiana przedmiotu zamówienia i zakresu przedmiotowego tego zadania, to jest w ogóle nowy wniosek do rządu, no
pytanie,
nowe szacunki.
Pytanie, czy właśnie w ramach tego dofinansowania możemy to zmodyfikować w ten sposób?
Na pewno już nie można.
Pozwolę się nie zgodzić, że w godzinach szczytu na dawnej Biedzelina nie ma korków. Tadeusz Jędrzejczyk.
A ja mam apel do pana prezydenta, ponieważ mi zależy, żeby się panu prezydentowi powiodła ta inwestycja, jak i wiele innych przedsięwzięć. Mam taki apel. Panie prezydencie, niech pan usiądzie ze skarbniczką, zaprosi radnych, którym zależy na mieście, dołóżcie te pieniądze, podpiszcie umowy, ruszcie z tą
inwestycją.
I jak najszybciej. Niech pan nie słucha tych wszystkich. Mi też tak mówiono, że za drogo, wszystko było za szeroko, za wąsko, albo za wysoko, albo za nisko. Niech pan te inwestycje realizuje, niech pan dołoży pieniędzy taniej w najbliższych latach. Nie będzie, bo dopiero rozpoczął się wypływ pieniędzy na rynek. Mamy bardzo niskie bezrobocie, ceny będą rosły i będą rosły ceny pracy. Tak, ja panu życzę powodzenia, niech pan dołoży tych pieniędzy, podpisze umowę, niech mnie pan zaprosi na dobrą kawę, ja będę tej inwestycji bronić z wielką przyjemnością.
Jeszcze powrócę do radnego Patryka Broszka.
Bo zwolenników jest więcej, to nie co, tylko prezydent Jędrzejczak.
Ja nie uzyskałem odpowiedzi od pana. To co powinien zrobić prezydent? Dołożyć czy rozpisać szósty przetarg?
To jest kwestia tego, co powie nam pani skarbnik i pan prezydent w oparciu o realia budżetowe, jakie dzisiaj mamy. Jeżeli powiedzą, że znajdziemy na to środki finansowe, to myślę, że jedynym wyjściem jest danie zielonego światła tej inwestycji.
Mnie będzie intrygować tylko, dlaczego nie znalazł rok temu 5, a dzisiaj znajdzie 14.
Ale to wie pan, to możemy tak sobie dyskutować, na dobrą sprawę...
Ale to prezydent zgotował nam ten los, no. Niech teraz tak, to żabę zjada, no.
Tak na dobrą sprawę, tak jak wcześniej mówiłem, były przetargi, które mieściły się w kwocie założonej przez miasto, więc tutaj była dobra wola, aby rozpisać jeszcze jeden przetarg i dać szansę właśnie kolejnym oferentom na to, żeby zmieścić się w kwocie założonej przez Urząd Miasta. Jeżeli będzie zielone światło, to zaczynamy, bo nie ma na co zwlekać. Przypomnę, że elementem tego remontu jest też remont torowiska od ronda właśnie do wylotu na Gdańsk i w związku z tym, że mają przyjechać nowe tramwaje już w przyszłym roku, no to należałoby ten element torowiska też już zacząć robić, czy innymi słowy dać zielone światło dla tej inwestycji.
Tam także w skład chyba, w zakres robót wchodzi także przeprofilowanie ronda, dużego ronda.
Ja przy okazji remontu ulicy Walczaka zaapeluję ponownie do pana prezydenta, żeby zajął się swoim obszarem oddziaływania i urządził zaplecze parkingowe wokół szpitala przy ulicy Walczaka.
Ale to takich uwag jest więcej, powiem panu.
Bo tam jest w tej chwili wszystko rozgrzebane. Jest idealny moment na to, żeby do tego kłopotu dołożyć ten mały problem jeszcze i zbudować porządny parking.
Ja już zetknąłem się z opiniami słuchaczy, podpowiedziami, dlaczego nie zrobić dwóch jezdni na ulicy Walczaka. To jest ten też newralgiczny punkt. Od ronda do w zasadzie Stilonu.
Zwracam uwagę, że już prawdopodobnie założyciele tego miasta, wyznaczając linię zabudowy ulicy Walczaka od szczytu, czyli od ulicy Widok, od dawnej Barbary w kierunku do wylotu na Gdańsk, przewidzieli możliwość wybudowania dwupasmowej jezdni, bo taka szerokość tam jest zarezerwowana.
Tylko proszę zwrócić uwagę, że są tam duże, chyba nawet zabytkowe drzewa.
Nie, drzewa nie są zabytkowe. Ale drzewa zagrażają bezpieczeństwu moim zdaniem.
Ja mam taką prośbę. ja jestem na to dosyć czuły, ażeby wszyscy nie zastępowali prezydenta, bo takiej wiedzy, jaką ma prezydent miasta, nie ma żaden z nas, który tutaj siedzi. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Środki finansowe, które dostaliśmy z ministerstwa, do których jeszcze myśmy aplikowali, kiedy byłem prezydentem, i to była pierwsza rozmowa, proszę, podobnie jak i kilka innych programów, które są realizowane w mieście, te środki są na wschodni wylot drogi 22, a nie na odcinek od ronda w stronę miasta. To jest jakby sprawa pierwsza.
To jest element tej
więc drogi. Nie mieszajmy tutaj dwóch rzeczy, bo jak napiszemy tutaj prezydentowi program inwestycyjny, to prezydent
zadanie jest jasno określone.
Będzie nas się śmiał, tak jak ja wielokrotnie śmiałem się z tego, co radni opowiadali. I sprawa druga. Niech prezydent to realizuje. Są pieniądze darowane z ministerstwa. Niech zrealizuje. Nie zrealizuje teraz, nie zrealizuje później. Ja pamiętam, kiedy wszedłem na prezydenta i była rozpoczęta inwestycja na drodze 22, tej słynnej Bierzarina. I pamiętam, wtedy nie mogłem zrozumieć, dlaczego, skoro budujemy wiadukty na 4 pasy, dlaczego budujemy 2. Nie mogłem tego zrozumieć. Mówię, dlaczego, na co my czekamy? Odpowiedź była taka, bo pana poprzednik to planował, że zrobi to w następnej kadencji. Minęło do otwarcia tych dróg dzisiaj na już 18 lat, 16, nie pamiętam,
17. I drugiej nitki nie ma.
I do tej pory nie przystąpiliśmy do realizacji, mimo że wiadukty są. Fabryki poupadały, nie zawaliła się skarpa, którą kazałem zrobić z napisem Gorzów Wita i tak dalej, a drugiej nitki nie ma. Panie prezydencie, niech pan buduje, niech pan nikogo nie słucha. Jak pan będzie
pan swoją
pan
powinność.
Słusznie. Niech pan robi i niech pan nie słucha, bo podpowiadacze będzie pan miał zawsze setki, a najczęściej będą to te osoby, które się na tym po prostu nie znają, a co najważniejsze, nie ponoszą odpowiedzialności. A potem rozliczą pana, że pan nie wykorzystał dotacji rządowych.
I panie redaktorze, bo może to jest właśnie podsumowanie tego tematu, bo choć różnimy się nieco w ocenach, ale widzę, że skłaniamy się do tego, żeby powiedzieć: panie prezydencie, buduj. Tutaj powtórzę te słowa. 49 milionów, spora kwota. Jeżeli teraz nie uruchomi się tej inwestycji, będziemy czekać pewnie długie, długie lata, albo nie wiadomo właściwie ile. Panie prezydencie, trzeba podejmować decyzję. Ja też zachęcam do tego, żeby taką decyzję podjąć.
Tutaj padło takie zdanie o plan inwestycyjny. Proszę bardzo, 3 lata temu, chyba to było 3 lata temu, prezydent taki plan przedstawił na ponad miliard zresztą złotych, rozłożony na kilka lat. Tak z perspektywy już tych 3 lat, według panów, ten plan inwestycyjny dla miasta Gorzowa to była latarnia wskazująca faktycznie i wytyczająca drogę, czy to się okazał już zbiór pobożnych życzeń, Marek Sobie?
No było trochę, znaczy w ogóle z planami inwestycyjnymi tak wygląda, jak wygląda, że są pieniądze rządowe, przetargi się ogłasza, w mikroskali nie widzi się problemu, potem skala narasta problem i trzeba wydawać więcej. Ale na przykład Kostrzyńska, praktycznie rzecz biorąc, zaczyna się dopiero w 4. roku, można powiedzieć, tej kadencji pierwszej prezydenta Wójcickiego, a przecież zakładaliśmy, że będzie realizowana bardzo szybko. Wystąpiły pewne problemy, trochę obiektywne, trochę na własne życzenie i tak się złożyło. Jeżeli chodzi o Walczaka i cały ten segment Śródmieścia, no to masakrycznie to wyszło. Tam praktycznie rzecz biorąc inwestycja trwała 2-krotny okres założony. Więc znowu wyszły niewydolności administracyjne czy niewydolności w zarządzaniu, bo trudno zrzucać odpowiedzialność na samego wykonawcę. Ktoś to nadzoruje i stymuluje cały czas ten plac budowy. No i kolejne rzeczy. Wyłączenie. Nigdy nie popierałem inwestycji tego deptaka pomiędzy od Urzędu Miasta do katedry, bo to taki fragment nie wiadomo z jakiego powodu, ale już wszystko właściwie zostało podjęte i będzie miało być realizowane. Czyli ten armagedon inwestycyjny, powiedzmy na życzenie prezydenta, i tak trochę chaotyczny w mieście, jeżeli chodzi o organizację i życie mieszkańców, no będzie nam trwał jeszcze trochę. No, zobaczymy, jak mieszkańcy potraktują ten sposób myślenia o inwestycjach, o planach, o działaniu w najbliższych wyborach.
Jeszcze pozostali panowie. Tadeusz Jędrzejczak.
My mieliśmy plan inwestycyjny, to nazywał się Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa w województwie lubuskim. Nazywało się to 2000 plus, było uchwalone przez Radę Miasta. Zrealizowaliśmy wszystkie cele, a nawet więcej inwestycji niż było tam zapisanych. Ja nie znam tego planu inwestycyjnego, ponieważ nie byłem zaproszony na jego prezentację. W związku z tym nie znam, jaki był plan inwestycyjny miasta przygotowany przez pana prezydenta Wójcickiego, ale życzę, żeby wszystkie plany, jakie były założone, żeby były zrealizowane od początku do końca. Czy w tych samych budżetach, tego nie wiem, bo trudno mi z boku do tego się odnosi, bo nie znam ani warunków, ani projektów, ani warunków przetargowych. Niemniej jednak o ile się to, ja powiem tak. Wiele podejmuje, bardzo często podejmuje się decyzji, których do końca nie można, których skutków do końca nie można przewidzieć, zachowań na placu budowy, różnego rodzaju zdarzeń losowych i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak ja się zawsze cieszę, jeżeli w Gorzowie powstaje jakakolwiek nowa inwestycja, bo była z głową i dawała możliwość rozwoju gospodarczego i służyła mieszkańcom, jeżeli tak się dzieje. I tak jak w przypadku na przykład dzisiaj wczoraj miałem okazję jechać przez Kasprzaka. Ja pamiętam jednopasmową, brzydką uliczkę, po której ciężko było przejechać, a to była droga krajowa 22. Wybudowanie czteropasmowej Kasprzaka też były awantury, po co cztery pasa, dlaczego, a na co i tak dalej, po co wiadukt kolejowy i szereg innych rzeczy. No dzisiaj jak widzimy, jadąc tam, powstała potężna grupa inwestycyjna, która zainwestowała olbrzymie pieniądze w nowe miejsca pracy, w usługi, w handel. Tak samo jest przecież tutaj przy wylocie czteropasmowej Słowiańskiej. Przecież w pierwszym projekcie ta Słowiańska miała być tylko w jednym pasie od Słowianki do góry. Uparliśmy się z prezydentem Jankowskim, aby były cztery pasy. Dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Finansów. Dzisiaj jest to centrum handlowe i potężne osiedle mieszkaniowe i dalej konsekwentnie dowiązanie do strefy, której przecież wtedy jeszcze nie było. W związku z tym namawiam do budowy i do inwestowania. Jak coś nie wychodzi, trzeba wiedzieć dlaczego, żeby poprawić w następnym podejściu, w następnym przetargu. Prawda jest jedna, no prezydent ma trochę pecha z inwestycjami. Nie wszystko idzie tak, jak powinno być, ale myślę, że prezydent potrafi to wyjaśnić.
Mirosław Marcinkiewicz.
Akurat ja byłem na tej prezentacji, pamiętam w Filharmonii i krótko mówiąc, bardzo mi się to podobało, bo to nie tylko o inwestycjach przecież drogowych, tylko to był pewien plan rozwojowy dla Gorzowa i w
zakresie... Czy ten dokument jest obecnie współcześnie realny?
Znaczy, panie doktorze, ten dokument jest pewnym odniesieniem, tak? Bo wtedy, gdy to oglądałem, powiedziałem, o, no, ciekawa rzecz. I kultura, i sport, i całe, właściwie wiele sfer działalności miasta. Dziś można już oceniać, na ile te rzeczy zostały zrealizowane, są w trakcie realizacji. I powiem tak, no, opóźnienia są ogromne. Jedna uwaga, tam w tym programie się bardzo podobał taki niewielki program, który się nazywał Tuptuś. Remonty chodników, po prostu. Wtedy to widziałem, dziś... Jak widzimy, ten program gdzieś zamarł albo w bardzo niewielkim zakresie jest realizowany. W bardzo niewielkim zakresie. Takich odniesień można sporo znaleźć i pewnie nie pora i nie miejsce w tej chwili, żeby ten program inwestycyjny, program rozwoju Gorzowa oceniać, ale z dzisiejszej perspektywy to oceniam to tak. To trochę tak jak niektóre prezentacje naszego premiera rządu, takie prezentacje wirtualne, fajnie coś tam pokazują, czas mija, niewiele się dzieje, zapominamy o tym, a o tym zapominać nie możemy.
Jeszcze Patryk Broszko i robimy przerwę.
Jeżeli chodzi o plan inwestycyjny, no trzeba było sobie ambitnie wyznaczyć cele na początek tej kadencji. No nie mogliśmy wychodzić z jakiegoś minimalistycznego założenia, bo to by źle świadczyło o władzach miasta. Na dzień dzisiejszy trzeba będzie aktualizować ten plan inwestycyjny, ale ze względu na szereg czynników. Pierwszy czynnik jest taki, że bardzo mocno poszybowały ceny usług, tak, w sektorze budowlanym. To po pierwsze. Po drugie, jesteśmy też uwarunkowani środkami zewnętrznymi. Ja przypomnę, że ostatnie dofinansowanie, raczej brak dofinansowania, chociażby na stadion lekkoatletyczny, czy chociażby jakaś część kwoty deklarowanej na halę sportową, poddaje pod wątpliwość termin zakończenia, rozpoczęcia i zakończenia tych inwestycji. Dość powiedzieć, że odkłada nam w czasie chociażby ten stadion lekkoatletyczny. Dlatego nie możemy się też sztywno trzymać tego planu inwestycyjnego, ale trzeba zauważyć, że bardzo wiele rzeczy z tego planu zostało już zrealizowanych. Tych dużych rzeczy, przede wszystkim plan transportowy. No, przypomnę, że mamy podpisaną umowę z bydgoską PESO na dostarczenie 14 wagonów tramwajowych, taboru tramwajowego. To jest już realizowane. One będą w przyszłym roku na terenie Gorzowa. Pod te tramwaje są właśnie robione remonty dróg. Przykład ulicy Kostrzyńskiej. No tutaj pan radny Surmacz wspominał o tym, że dopiero w czwartym roku kadencji prezydenta Wójcickiego ta Kostrzyńska doczekała się remontu, ale przypomnę, że o Kostrzyńskiej mówi się od lat 80. czy 90. ubiegłego wieku, więc można powiedzieć, że w tej kadencji prezydent Wójcicki może sobie zapisać to na swoje konto. Rzeczywiście za jego kadencji udało się skończyć sagę na temat ulicy Kostrzyńskiej. Jeżeli chodzi o program Tuptuś, o którym tutaj wspomniał przedmówca, on jest realizowany. Na ten rok jest bodajże 350 czy 400 tysięcy złotych. Przykład ulicy Waryńskiego, gdzie będzie wymieniany chodnik po jednej i drugiej stronie ulicy. A przypomnę, że chodniki są też remontowane przy okazji tych dużych inwestycji, tych inwestycji drogowych, bo nie tylko jezdnia jest wymieniana, tak, ale również chodniki czy ścieżki rowerowe po boku. Przykład tego jest na ulicy Kopolgórskiej, gdzie doczekaliśmy się i ścieżki rowerowej, i porządnego
obecnie
chodnika.
Fajnie, obecnie, ale może warto posłuchać mieszkańców właśnie na tych spotkaniach teraz o budżecie obywatelskim.
Proszę zauważyć, że
wręcz połowę uwag dotyczy między innymi chodników. Tego ludziom brakuje.
Robimy przerwę.
Dotyczy to ktoś.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
I powracamy po przerwie. Przypomnę, w studio czwórka gości: Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Mirosław Marcinkiewicz, również wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa, i Patryk Broszko, radny miejski. Panowie, w tym tygodniu dwie informacje do nas dotarły odnośnie polityki śmieciowej w naszym mieście, dobra i zła. Ta dobra jest taka, że dotąd ci, którzy narzekali na zbyt rzadki wywóz śmieci, będą mieli częściej te śmieci od lipca wywożone, natomiast od stycznia z kolei 2019 roku za śmieci zapłacimy więcej. Czyli potwierdził się ten scenariusz, który jeszcze w tym tygodniu tutaj na naszej antenie niektórzy przewidywali, niektórzy radni miejscy. Przypomnę, że MG6 wyłoniło firmę w przetargu, która jednak chciała więcej niż to założono. Dowiedzieliśmy się też, że MG6 poszuka pieniędzy w oszczędnościach, żeby kwoty nie podnosić za usługi wywozu śmieci. Jak się okazuje, brakujące pieniądze no jednak MG6 znajdzie, ale w portfelach mieszkańców. Gospodarka śmieciowa w Gorzowie i panów ocena. Mirosław Marcinkiewicz na początek. Proszę bardzo.
Ludzie, wolałbym nic nie mówić, panie redaktorze, bo w miejscu, gdzie mieszkam, to jest masakra, jedna wielka masakra. Przelewające się kubły, szczególnie te związane z odpadami plastikowymi, również tymi papierowymi, kartonowymi. To jest okropne. Wiatr to rozwiewa. Powiem szczerze, że już nawet nie robię zdjęć, nie próbuję tego w sieci umieszczać, bo to aż wstyd po prostu. Coś z tym trzeba zrobić, bo tak to funkcjonować nie może. Co do cen, no owszem, za czystość się płaci. Pytanie, na ile musimy tak dużo płacić za to. To jest kwestia też organizacji tego wszystkiego. No, mamy nowoczesny zakład utylizacji odpadów, więc te ceny nie powinny rosnąć. Dobrze, że będą wreszcie wywożone, bo naprawdę jest to jeden wielki wstyd, przynajmniej na osiedlu, na którym mieszkam.
Patryk Broszko, proszę bardzo.
W końcu ten chaos śmieciowy, bo tak to można nazwać, zostanie zażegnany. No, miasto podpisze umowę z odbiorcą tych śmieci. Bodajże umowa będzie do 2020 roku, więc jest to odpowiedni czas na to, żeby odpowiednio ukształtować ten proces wywozu, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, o których wspomniał tutaj mój przedmówca, bo faktycznie te śmieci zalegały na altanach. To po pierwsze. Po drugie, przy każdej zmianie odbiorcy, tak, operatora, mieliśmy sytuację, gdzie część śmietników leżało przez miesiąc, część była ustawiona pionowo, mieszkańcy nie wiedzieli, do których pojemników wrzucać. A w związku z tym, ja powiem szczerze, z punktu widzenia radnego miasta, a także mieszkańca Gorzowa, jestem zadowolony, że w końcu udało się wyłonić operatora, odbiorcę na te śmieci. Jeżeli chodzi o kwestie stawki, to nigdy nie jest pozytywna i miła informacja, którą trzeba przekazać mieszkańcom, ale niestety takie są dzisiaj realia. Koszty przede wszystkim pracownicze poszły bardzo mocno w górę. Koszty eksploatacyjne też, bo proszę popatrzeć, jak wysokie są na przykład teraz ceny paliw. No to musiało odbić się na ofercie, a to z kolei musi odbić się na stawkach za te śmieci. No i z przykrością to stwierdzam, jako mieszkaniec Gorzowa, że będziemy musieli po prostu więcej płacić.
Tadeusz Jędrzejczak.
Chaosu nigdy nie było, to jest nieprawda, to co mówi pan radny Broszko. Problemem, który powstał, była chęć wpływania radnych i firm wywozowych na wyniki przetargu. Przypomnę słynne posiedzenie komisji, gdzie radni próbowali wymusić z udziałem przedstawicieli firm wywozowych na mnie zmianę wyniku przetargu, na co się nie zgodziłem. Było to później szeroko komentowane w mediach i chaosu żadnego nie było. Sprawa druga, trzeba było nie zmieniać przepisów, które były wcześniej uchwalane przez Rady Gmin i Radę Miasta Gorzowa. I gdybyśmy konsekwentnie realizowali tamtą uchwałę zgodną z prawem, które wprowadził rząd i parlament, nie byłoby żadnego chaosu. To właśnie działania zewnętrzne firm wywozowych, absurdalne zarzuty w kierunku Zakładu Utylizacji Odpadów, oceny przyjmowania odpadów. Dzisiaj jak popatrzycie państwo na te składowiska, które płoną w Polsce i na te legalne i nielegalne śmieci, które w Polsce są, to proszę zwrócić uwagę, w Gorzowie takiego problemu i w regionie północnym, który obsługiwany był przez Zakład Utylizacji Odpadów, nie ma. Właśnie na skutek zmiany tych reguł i zmiany przepisów, zmiany umów i słuchanie podpowiadaczy z zewnątrz doprowadzono do chaosu na tym rynku i do zwiększenia cen. Ja pamiętam, kiedy podpisywałem ostatnie umowy z firmami wywozowymi jako przewodniczący MG6. Również wtedy były ceny, próbowano ceny nam postawić bardzo wysokie, to w milionach złotych. I głównym kosztem, który jest przy wywozie śmieci, to nie jest koszt przyjęcia przez Zakład Utylizacji Odpadów, który jest przygotowany do tego, ażeby przyjmować śmieci i je segregować i nimi się zajmować, tak ażeby to było bezpieczne dla środowiska. I to nie jest ten koszt. Główny koszt dla firm wywozowych i poważny koszt to jest kwestia przewozu i koszty transportu tych śmieci. No i kwestia tego, że nie można wozić szkła, plastiku, papieru i tak dalej jednorazowo. Ja jako mieszkaniec oceniam to funkcjonowanie w miarę pozytywnie. Ja myślę, że błędem było zmniejszenie częstotliwości wywozu śmieci. I sprawa druga, niepotrzebnie w budynkach jednorodzinnych wprowadzono z powrotem worki foliowe zamiast śmietników. Myśmy prowadzili śmietniki, ale też nie tylko z tego względu, żeby nie domy mieszkalne były miejscem przechowywania śmieci, ale po to również, żeby te śmietniki można było myć, bo w umowach firmy wywozowe miały to wpisane. Szkoda, bo to był jeden z elementów politycznego ataku na mnie z udziałem lubuskich i gorzowskich mediów. Jak dzisiaj się okazuje, mieliśmy rację. Ja uważam tak, że powinniśmy doprowadzić do tego, ażeby sensowne umowy były zawierane. Ekologia kosztuje, będziemy musieli pewnie płacić więcej, tylko warto, ażeby z dużym wyprzedzeniem MG6 poinformowało nas, jakie te ceny mają być. I powinniśmy na ten temat dyskutować. Jest problem walki konkurencyjnej między firmami. Ja pamiętam, kiedy jedna z firm, która przegrała przetarg, wysypywała śmieci ze swoich pojemników na ulicę, miała je zabrać po to, żeby wołać dziennikarzy i pokazywać, jaki nieudolny jest prezydent. Ale to już jest historia. Dzisiaj powinniśmy podchodzić do tego w sposób merytoryczny i sprawdzić tylko, czy w naszym regionie, który obsługiwany jest przez naszą komunalną spółkę i ten sposób zarządzania odpadami w naszym regionie zgodny z prawem i czy służy mieszkańcom. Bo na pewno nie o złotówkę na wywozie od osoby w rodzinie będzie problem, tylko o tym, czy spełniamy te wszystkie normy, żebyśmy żyli w dobrym i przyjaznym dla nas środowisku. I o to cały czas chodzi. Ja powiem szczerze, przeżyłem zmianę kilku wywoźników u mnie w domu, tak samo jak i w mieście. Oni sobie robią na złość, a czasami jest to wina pracowników, a czasami jest po prostu taka sytuacja, że mieszkańcy nie wysypują śmieci tam, gdzie powinni to robić. Po to były te akcje uświadamiające poprzez uczniów szkół, żeby docierali do rodziców. Ja myślę, że trzeba podejść do tego na spokojnie, robić z tego polityki. No jeżeli drożeje woda i benzyna i drożeje szereg innych czynników, które wpływają na poziom naszego życia, to dlaczego mają nie drożeć? Nie mają nie podrożeć śmieci. Trzeba zachować z tym dużo spokoju, bo to dotyczy każdego mieszkańca. A z tego robi się oczywiście u nas zaraz temat polityczny.
I Marek Sobacz.
Nie temat polityczny, bo wszystko, co związane jest z funkcjonowaniem mieszkańców w naszym mieście, jest polityczne w takim znaczeniu w każdym razie. Bo jak ma coś więcej kosztować w sposób nieracjonalny, nieuzasadniony, no to już jest polityka miejska. To jest szczególny rodzaj.
A jak racjonalny,
to trzeba przekonać mieszkańców, że to ma sens. Ale jeżeli to jest szczególny rodzaj sprawowania władzy i zarządzania miastem, najpierw tworzenie problemu, a potem szukanie rozwiązań, żeby ten problem rozwiązać. I wtedy najpierw się mówi, że to obiektywne czynniki wpływają na poprzednie decyzje, a potem jak już powstaje problem, to jesteśmy w przymusie załatwienia. Ja uważam, że prawo w tym zakresie pozwala na dużą swobodę samorządom i to od Rady Miasta, od stanowienia przepisów porządkowych i właśnie zasad utylizacji odpadów, powinien decydować o tym, w jaki sposób to jest robione. I najprostsze, pierwotne zasady gromadzenia i selekcjonowania okazały się najskuteczniejsze i najlepsze.
I zgodne z prawem.
I dzisiaj też każda innowacja powinna dążyć do uproszczenia całego systemu, a ja widzę, że pojemników mi przybywa. Ja zadeklarowałem oczywiście śmieci zmieszane. Stosunkowo niewiele produkuje tych śmieci i okazuje się, że ja mam ciągle pełen śmietnik tych zmieszanych, nie moich śmieci, więc nie wiem, jak to funkcjonuje, ale tak to jest. No. Pozostałe pojemniki też są wypełniane, nie wiem przez kogo, bo w pewnym oddaleniu od mojego domu stoją te śmietniki. W każdym razie uważam, że jeżeli narasta ten problem, to powinno się zebrać specjalistów od tych spraw i prawników i samorządowców i uprościć cały system. Gorzowianie ponieśli swego czasu ogromny ciężar finansowy, budując fabrykę przetwarzania śmieci, zakład utylizacji odpadów jest przystosowany technologicznie do selekcjonowania śmieci na taśmie. I wiem, że wprowadzono przepisy, bo obowiązywały nas dyrektywy Unii Europejskiej o selektywnym gromadzeniu tych śmieci. To pamiętam, pierwsze podziały na frakcje to było szkło, plastiki i papier. I można było to zbierać razem, bo ostatecznie gdzieś tam potem selekcjonowano. I to było najtańsze. Tak samo uważam, że skoro mamy przystosowaną technologię do śmieci zmieszanych, to powinniśmy się uczyć selekcjonowania śmieci, żeby wypełnić te zobowiązania zewnętrzne, ale nie robić z tego żadnej ideologii, że to musi być za wszelką cenę robione i coraz bardziej skomplikowania, jak wspomniał poprzednio Tadeusz Jędrzejczak. Im więcej jest dzielenia, im więcej w harmonogramie czynności związanych z transportem, odbieraniem, dowożeniem, to siłą rzeczy musi być droższe. Dlaczego musi być droższe? Bo tak ktoś to traktuje ideologicznie. Więc trzeba to uprościć. Trzeba podejść do tego biznesowo, ale nie biznesowo z punktu widzenia tego, który przywozi, zabiera śmieci od nas i odwozi do zakładu utylizacji odpadów, tylko biznesowo w interesie miasta. To władza samorządowa powinna tak postępować, żeby było możliwie najtaniej, ale jeżeli już jest przymus podwyższenia ceny za wywóz śmieci, to niech on wynika z czegoś i żeby to było wszystko jasne, a nie z błędów władzy.
Ale ja chciałem tylko, jeżeli przepraszam bardzo, panie radny, chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz. Ja się tutaj z panem Markiem Surmaczem nie zgadzam w jednym stwierdzeniu, to jest powtarzane mieszkańcom Gorzowa. Po co z tej logiki wynika? Pakujmy wszystko do jednego kubła, bo w ZUO na taśmie wszystko rozdzielą. To jest nieprawda. Istotą całej polityki ochrony środowiska, w tym segregacji odpadów, jest właśnie to, żeby segregacja
czyli
następowała.
Ideologia.
Żeby segregacja następowała w pierwszym punkcie, czyli w mieszkaniu, dlatego że nie ma takiej technologii ani w ZUO, nigdzie na świecie, gdzie można wszystko razem wrzucić na jedną taśmę, a ludzie to rodzią, bo to się tak nie odbywa.
Ale przez 20 lat tak było. No.
Nieprawda, właśnie, że tak nie było i pan powtarza nieprawdziwe tezy, mieszając mieszkańcom Gorzowa w głowach. Jest przepis, który mówi, że w roku 2000, którymś tam, nie pamiętam, 20, którymś, określona chyba 60% śmieci musi być segregowana i poddawana ponownemu przetworzeniu. I tego żadna taśma...
W 20, 50%.
Nie pamiętam, no, nie pamiętam w tej chwili danych, bo...
Ale słusznie.
A nie chciałbym...
Dobrze, tylko ciągle mówię ideologia. No.
Nie opowiadajmy więc mieszkańcom, że obojętnie co będzie robili, to sobie poradzimy. Nie poradzimy sobie, nie spełnimy norm, po to te sztywne przepisy i te prośby i cała ta akcja, którą robiliśmy wcześniej, którą zapewne dzisiaj MG6 będzie realizował.
Mirosław Maśkiewicz.
Znaczy, ja tylko powiem tu, że prześlę Tadeuszowi Jędrzejczakowi zdjęcie, jak wyglądają altany, bo nie mówmy, że jest dobrze w tej chwili.
Ale
bo
ja
jest...
nie mówię, że jest dobrze, bo ja
tak
nie...
to zrozumiałem.
Ja
tak
nie
to
mówię,
zrozumiałem.
Że jest dobrze, tylko mówię, że namieszali wszyscy po kolei, zmieniając niepotrzebnie reguły, które były. Efekty tego takie są.
Firmy ale tu upraszczajmy.
Ja też przypominam sobie rozmowy również tutaj z włodarzami gmin dookoła Gorzowa sprzed w sumie chyba 2 lat, kiedy o tym była mowa. że musimy już wtedy mieć pewną strategię, również podwyższania.
Ale czemu dwa lata temu?
Nie, ale Tadeusz, chodziło o to, żeby przygotować nas też, odbiorców, mieszkańców,
do
szczerzy. Tego, że musimy, po pierwsze, musimy właśnie zbierać te różne frakcje, po drugie, że będzie nas to kosztować. Po to, żeby nie było skoków cenowych, to możemy do pewnych rzeczy dochodzić.
Proszę państwa, ja tylko, jeszcze raz przepraszam pana radnego, ja tylko powiem jedno zdanie. Nie słuchajcie tego. Problem jest gdzie indziej.
Mnie słuchajcie
nie.
tylko, tak?
Nie.
Tadeusz Jędrzejczak rzecze. Mnie tylko słuchajcie.
Ale nie słuchajcie tego typu opowieści. Tam siedzieli wójtowie i się martwili o strategię. Problem jest taki. Znaczna część objętych wywozem śmieci obywateli MG6 i całego kraju po prostu nie płaci pieniędzy. System windykacji jest słaby, mało efektywny. Efekt tego jest taki, że są gminy w naszym MG6 i też gminy, które obejmuje Zakład Utylizacji Odpadów, gdzie długi mieszkańców wobec samorządu, tych, którzy nie płacili za śmieci, sięgają 1 i 2 milionów złotych. W związku z tym jest próba obejścia, nie windykacja od obywatela, bo idą wybory pieniędzy, tylko zrobienia czegoś innego i robienia tego typu działań. Jest. Gdyby 92% mieszkańców płaciło za odpady, by nie było żadnego problemu. Dzisiaj byśmy na ten temat nie rozmawiali.
Proszę, Patryk Blaszko.
Właśnie pan prezydent Jędrzejczak uprzedził to, co chciałem powiedzieć, czyli kwestia zobowiązań finansowych, jaka jest względem właśnie MG6 z tytułu wywozu odpadów. Dopiero dzisiaj można powiedzieć, że wychodzimy na prostą w zakresie windykacji tych należności, bo trzeba było najpierw dojść do tego, kto jest dłużnikiem wobec MG6. Tak? Wcześniej nie można było tego zrobić z uwagi na to, że nie było indywidualnych kont, na które się wpłacało.
To jest nieprawda. Wszyscy mieszkańcy MG6 mieli indywidualne konta rejestrowane przez Raiffeisen Bank, panie radny.
Dlatego później trzeba było dochodzić, kto rzeczywiście jest rzeczywistym dłużnikiem. Ale
było
tutaj
kompetentnych ludzi w MG6,
to
nie
była,
było
ale to była tajemnica bankowa.
Tutaj jest jeszcze jeden...
ludzi kompetentnych. Wzięli znajomych, zaczęły się problemy.
Jeszcze jedną kwestię tutaj została dotknięta, bo tak naprawdę od przetargu, od Gorzowa doszliśmy do problemu społecznego, jakim jest segregacja śmieci. I naprawdę nie trzeba szukać daleko, żeby szukać dobrych, poprawnych wzorców, a mam tutaj na myśli naszych zachodnich sąsiadów. Tam przez te lata, przez kolejne pokolenia udało się wypracować taką świadomość w naturze obywateli Niemiec, że warto segregować, że butelki warto składować w domu, później je oddawać, bo one są kaucjowane. I jak życie pokazało, w Niemczech może być czysto, może być pięknie, może być przyjemnie. I życzę sobie i przede wszystkim mieszkańcom, nie tylko Gorzowa, ale całego kraju, aby władze centralne zrobiły takie uregulowania, wprowadziły taki system edukacji przede wszystkim tych najmłodszych, abyśmy za te kolejnych kilka pokoleń, ale jak najszybciej doszli do takiego przekonania, że my też potrafimy zrobić to, co zrobiono w Niemczech.
I tu stawiamy kropkę, to tyle.
Niech pan nie wyznacza perspektywy, ale nie was grekasz.
Dziękuję pięknie. Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
Uprzejmie dziękuję, pozdrawiam państwa.
Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu Województwa Lubuskiego, SLD.
Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego.
Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Platforma
Obywatelska.
Dziękuję,
miłego weekendu dla wszystkich.
Był także Patryk Broszko z nami, radny miejski z klubu Gorzów Plus.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.